Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku cyklu Menadżer z sercem, w podcaście, który mówi o zarządzaniu z poziomu serca. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o bardzo ważnej rzeczy, o tym, jak kobiety w biznesie potrafią zarabiać, jak kobiety w biznesie potrafią odciąć się od ograniczających przekonań, które zupełnie im nie służą, i o tym, jak kobiety w biznesie, a jeszcze szczególnie w biznesie męskim, mogą wyjść i stanąć do sukcesu. Moim gościem dzisiaj jest Mariola Glinka. I zapraszam Was na rozmowę z tą niesamowitą, bardzo ciekawą kobietą. Witam Cię w przestrzeni Menadżera z sercem, podcaście, który przybliża podejście do zarządzania skupionym na sercu. W każdym odcinku zabieram Cię w transformującą podróż ku wolności emocjonalnej, nie tylko w sferze zawodowej. Pomagam menadżerom zrozumieć siebie, budować relacje z innymi i tworzyć wspierające miejsca pracy. Przygotuj się zatem, by przewodzić z sercem. Ja nazywam się Tatiana Galińska, jestem mentorką i trenerką. Uczę zarządzania sercem i łączę trudne emocje z biznesem. Tworzę ten podcast, bo wierzę, że nasze emocje to nie tylko nasze życie osobiste. Rozwijają się również w biznesie. Wiem, że emocje nie muszą być przeszkodą. Mogą i powinny być katalizatorem empatycznego zarządzania. Czy jesteś zatem gotów i gotowa, aby czuć się dobrze w biznesie? Zapraszam na kolejny odcinek. Mariola, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu, że zgodziłaś się porozmawiać trochę więcej o właśnie niekoniecznie o branży logistycznej, transportowej, w której funkcjonujesz na co dzień. Jesteś w tym niesamowitą ekspertką, zatem o tym będzie więcej za chwilę. Ale przede wszystkim ucieszyłam się dlatego, że niezwykle mnie zainspirowałaś. Spotkałam się z Mariolą, to tak mówię dla naszych słuchaczy, na niedawnej konferencji kobiet w motoryzacji, na której byłam prelegentką i siedziałyśmy razem przy stoliku. I zaczęła Mariola w pewnym momencie z takim bardzo dużym spokojem opowiadać o swoich sukcesach, o tym, co zrobiła, jakie wywinęła niesamowite, takie oczywiście w sensie pozytywnym, numery finansowe. I ja sobie tak siadłam i sobie myślę, wow, co za kobieta. I przy tym wszystkim okazało się, że to jest kobieta, która ma swoją historię. A dla mnie zawsze te historie każdego człowieka są tym całym takim naszym backgroundem, tym, co nas gdzieś tam prowadzi, tym, co nas wspiera albo tym, co nas może blokować, a częściej jest to jednak wspierające. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to jest, taka jest moja intencja naszego spotkania, zostawić niewspierające przekonania, posłuchać siebie, że biznes można zrobić i być naprawdę dobrą ekspertką, świetną kobietą prosperującą w biznesie, nie dlatego, że jestem suką, nie dlatego, że nie mam dzieci ani męża i mam tylko kota, tylko mogę to robić mając rodzinę, mając czworo dzieci i funkcjonując w zupełnie innych przestrzeniach. Zatem, Mariola, moje pytanie do Ciebie jest takie. Powiedz mi, zaczęłaś swoje życie osobiste, takie jako osoba dorosła, zostałaś mamą dosyć wcześnie. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć? Bo to jest dla mnie niesamowicie inspirujące, że można tak dużo zrobić, gdzie dzieci i rodzina wcale w tym nie przeszkadza, choć wcale nie musi być łatwo na początku.
Tatiana, przede wszystkim bardzo Tobie dziękuję za zaproszenie do tego miejsca i za tę rozmowę. Postanowiłam po raz pierwszy otworzyć swoją historię właśnie u Ciebie, bo stwierdziłam, że Ty bardzo dobrze zrozumiesz, co mam do przekazania, i jest to bardzo dobre miejsce do tego, aby podzielić się moją historią i historią dla kobiet. Fantastycznie, że jest to miejsce dla kobiet i właśnie dla kobiet Mam to przesłanie. Tak, dosyć wcześnie, to jest pojęcie też jakby dla każdego osobne. W mojej rodzinie, jakby skąd pochodzę, a pochodzę z małej miejscowości, ze wsi, to dokładnie z Pomorza, z okolic Białogardu, było takie przekonanie, że to już jest stara panna, tak na dobrą sprawę, jak ma 18-19 lat. Ale tak się złożyło, że jakby wiadomo, wielka miłość i w ogóle. I tak w wieku prawie 19 lat urodziłam dziecko i w związku z tym podjęłam szereg działań odpowiedzialności za moje dzieciątko i zaraz mały miał niespełna rok, jak poszłam do pracy. A znalazłam się w spedycji, znalazłam się w tej męskiej branży w taki sposób, że poszłam do urzędu pracy. wzięłam swoje świadectwo maturalne i dokumenty, które miałam i powiedziałam, no ja chcę pracować. I tam powiedziano mi, że a właśnie wczoraj był taki pan, który szuka ludzi bez doświadczenia, z językami, ja mówię, no niemiecki bardzo podstawowy, tylko tyle co w szkole, angielski trochę lepiej. No i poszłam na rozmowę. Słuchajcie, poszłam na rozmowę 19 lat temu na spedycję, nie wiedząc, co to jest słowo spedycja, co to jest zawód spedytor. Więc rozchorowałam się przed tym, żeby nie było, że to wszystko łatwo zawsze przychodziło. Dostałam gorączki dzień przed ze stresu, z nerw, ale to jakby dla mnie nie miało większego znaczenia już później, bo dostałam pracę dlatego, że napyskowałam szefowi, mojemu przyszłemu. Dosłownie on powiedział, że o, pyskujesz, dobrze, poradzisz sobie, to będzie miejsce dla ciebie. Ja mówię, no dobra, no to zaczynam w poniedziałek. I tak, mając syna lat teraz 19, mając syna lat 14, córkę lat 5 i jeszcze moje przysposobione lat 17, mam co robić w domu, ale też nie muszę być w tym sama. Tak? Więc dla mnie nigdy nie patrzyłam z perspektywy, że dziecko mi przeszkadza, wręcz przeciwnie, dziecko było dla mnie obowiązkiem celowym i świadomym, i zawsze numerem jeden. Jakby zawsze wszystko, co robiłam, robiłam dla dzieci i z myślą o tym, że ja jestem za nie odpowiedzialna.
Tak skromnie powiedziałaś, wiesz, ja mam jedną córkę i dla mnie wiele rzeczy w obsłudze, w wychowaniu mojej córki było wyzwaniem i challenge'em, ale jak ty powiedziałaś z takim stoickim spokojem, że masz w sumie czworo, to myślę sobie, wow, naprawdę wielki szacunek. I chciałabym się trochę, Mariola, odnieść do tego, w jakich zostajemy często w takich wychowane, może powinnościach, może to widzisz, jedną z powinności, o których wspominałaś, to było to, że powinnaś już wyjść za mąż, mieć dzieci, bo tak pokoleniowo u ciebie było. U mnie na przykład w mojej rodzinie było dokładnie na odwrót, bo ja zostałam mamą w wieku 36 lat, czyli zupełnie, jest to zupełna przepaść, tak, zupełnie inaczej, ale też tak moja babcia i moja mama, więc zobaczmy, jak ten przekaz pokoleniowy też idzie. Natomiast wiesz, no ja pracuję od lat z kobietami, środowisko kobiet jest mi bardzo bliskie i wiem, że bardzo często kobiety mają bardzo nieuświadomione tak zwane powinności, czyli to, co właściwie jest takim oczekiwaniem społecznym, ja to nazywam, że to są powinności z dupy, które do niczego nas nie prowadzą dobrego, pchają nas w poczucie winy i właściwie nie pozwalają nam się rozwinąć, bo często one są związane z tak zwanym osądem i z przyklejaniem etykietki, bo dobra matka to powinna to i tamto. W ogóle ta martyrologia i ta matka Polka w tym naszym, jakby szczególnie polskim społeczeństwie, powoduje, że my za bardzo idziemy w drugą stronę, że tam nie ma czasami równowagi, że nie wszystkie kobiety są takie właśnie radosne, swobodne i wyluzowane, bo one ciągle muszą spełniać jakieś powinności i mają totalne poczucie winy, jeżeli ich nie spełniają. I pytanie moje jest takie, czy ty coś odczuwałaś w rodzaju takich właśnie powinności, czy takich ślepych przekonań, które gdzieś tam ciągnęły, czy właśnie wybierałaś po swojemu intuicyjnie, jak ty chcesz to zrobić, jak chcesz zrealizować swoje bycie mamą, swoją pracę, swój biznes i tworzenie rodziny, jak to było u ciebie?
Wiesz co, jeżeli ludzie zaczynali negatywnie na mnie wpływać, to po prostu zmieniałam towarzystwo. Ja do chwili obecnej mam bardzo wąskie grono koleżanek czy znajomych, i muszę tobie powiedzieć, że ja wyprowadziłam się w wieku właśnie prawie 19 lat do Gniezna i tam zamieszkałam. Natomiast chwilą, kiedy środowisko jednak partner okazało się, że to nie do końca to, co sprawia, że jestem szczęśliwa. Jakimś trafem los mnie tak popchał, już tą historię ominę, natomiast stało się tak, że znalazłam się w Warszawie, przeprowadziłam się za pracą, dostałam super pracę, po prostu wzięłam dwuipółlatka na kolana i spakowałam się do jednego samochodu, w kilka walizek i po prostu wywaliłam na Warszawę. Oczywiście za dużo nie analizowałam, ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, ja nie miałam tam oczekiwań i nie byłam nauczona, że mogę mieć oczekiwania, więc to na dobrą sprawę mi pomogło, że brak oczekiwań, brak rozczarowań, przyjmowałam życie takie, co mi daje, takie, jakie jest, po prostu. I mój tata, kiedy przeprowadzałam się do Warszawy, miałam dylematy i zadzwoniłam do niego raz po poradę życiową. Mój tata powiedział mi tak: dziecko, Im szybciej podejmiesz decyzję sama i sama się nauczysz na własnych błędach, tym będziesz szybciej mądrzejsza. I to była jedyna rada mojego taty, jedyna rada rodzica, ponieważ mama od 20 lat jakby odcięła, nie chce mieć ze mną kontaktu, więc mam tatę, ona ma swój świat, swoje życie, ja swoje, więc jakby to jej decyzja. Ja to szanuję, każdy może być, jakby mieć kontakt z kim chce. I jakby po tym to mi naprawdę przyświetla co do dnia, że im szybciej podejmę decyzję, im szybciej zbiorę z tego plony, tym szybciej się nauczę. I wiesz, ja jestem wpychana ciągle w jakieś stereotypy. Ja nawet na naszym spotkaniu, na którym się poznałyśmy, celowo zrobiłam taki zabieg, że pierwszego dnia miałam kucyk zwinięte włosy, ubrana na nastolatkę, powiedzmy, po prostu byłam ambasadorem marki i takie miałam ubranie, a nie inne, a na drugi dzień, kiedy miałam swój panel, kiedy stałam na scenie, wyglądałam całkowicie inaczej i te wszystkie dziewczyny, które oceniły mnie w jakiś sposób, nagle ze sceny, słuchaj, one wszystkie miały naprawdę miny bajeczne, nie? Bo mówię, że mam prawie 40 lat, mam 4 dzieci, jestem dyrektorem, robiłam takie rzeczy, zrobiłam takie rzeczy i tam się buzie tak do podłogi pootwierały. I to kobiety same sobie robią. Ja już tyle razy słyszałam ze względu na mój wygląd, bo ja wyglądam jakby młodziej może niż mam lat. Nawet dostałam od Kasi takiej jednej na naszym spotkaniu 26. Ja mówię i o to chodzi, słuchajcie. No i super. Już naprawdę zmanagowałam te teksty typu a rodziłaś w podstawówce, a szybko zaczęłaś. Wiesz, ciągle po prostu ktoś... Nie wiem, czy myśli, że mnie tym upodli, czy pokaże mi, że ja znaczę mniej. Tak na dobrą sprawę te teksty są odzwierciedleniem osobowości tych ludzi, którzy je wypowiadają, ale naprawdę nader często ciągle je słyszę i od 19 lat. Kiedyś mój syn, wiesz, on jest postawnym, wysokim mężczyzną, ma 1,85 m ponad chyba i jest naprawdę przystojny, fajny i kiedy wyjdę z nim, gdziekolwiek na zewnątrz, na jakieś spotkanie, coś i pada hasło, że to mój syn, to naprawdę i ktoś powie przy nim, że a co w podstawówce rodziłaś, no to on się już gotuje, wiesz, ja to menadżuję, to kompletnie na miękko biorę, każdy ma prawo być kim chce i tak sobie to tłumaczę, nie biorę tego do siebie, bo ja mam dorosłego syna, który jest już na studiach, super ogarniał, wyprowadził się właśnie z domu i mam też 5-latkę, która jest przesłodziakiem i oczywiście ten middle of age, gdzie mam nastolatków i oni teraz są z tą burzą hormonów swoją, ale to też jest wszystko do zmanagowania. Natomiast nie zażynałam się samodzielnie ze wszystkim i ze wszystkimi obowiązkami. Ja na każdym etapie mojej intensywnej pracy miałam pomoc w postaci niani albo pomocy domowej, jeżeli tylko było mnie na to stać. Słuchając z każdej strony, że a, to ty sama nie, ja wiem, no sama nie, halo, ja jestem dyrektorem operacyjnym, jestem dyrektorem handlowym, mam 200 ludzi tutaj, mam kręcący biznes, mam 150 kierowców, ja mam co robić, dlatego kiedy przychodzę do domu o tej 17, powiedzmy najpóźniej, bo to też nie jest tak, że kariera zabrała mi wychowanie dzieci czy coś, ja przychodzę do domu, obiad jest ugotowany, to tak jak mój mąż, tak jak nasi mężowie, też przychodzą do domu z pracy, wszystko jest zrobione. Ja przychodzę do domu, wszystko jest zrobione, ja mam czas dla dzieci.
No właśnie i to jest, ja zauważyłam, nie wiem czy masz takie, pewnie masz podobne doświadczenia, że kobiety się właśnie jakby uwikłane w ten taki konstrukt matki Polki, myślą sobie, że jak one powiedzą, że one mają pomoc w domu, to w ogóle im to umniejsza, że to już jest słabe, że to znaczy, że one sobie nie radzą i co to z nich za matki, że one dopuszczają pomoc zewnętrznej osoby. Ja nie mówię, że tak wszystkie kobiety mają, ale nader często się z takimi przekonaniami spotykałam albo nawet często kobiety może miały je totalnie nieuświadomione i nie robiły tego, nie korzystały ze wsparcia i pomocy, czyli wchodziły w ten tryb Zośki Samośki, która wszystko sama najlepiej ogarnie, no bo przecież nie wypada. Tak samo z pomocą domową w postaci sprzątania i tak dalej. Ja nawet pamiętam, że kiedyś łapałam się na tym, że jakoś tak niespecjalnie głośno mówiłam, że jeżeli naprawdę bardzo dużo czasu spędzałam w pracy, takiej wyjazdowej, czyli logistycznie mnie nie było dużo w domu, to taka przychodziła do nas pani, która pomagała mi prasować wtedy koszulę mojego męża, bo było ich dosyć sporo, bo ja nie byłam w stanie tego robić fizycznie. I też się łapałam na tym, że może nie będę tak głośno o tym mówić, co sobie ktoś pomyśli, więc
Tak, i tutaj naprawdę możemy też, jakby niech każda patrzy na siebie, po sobie, bo ja jakby mam takie relacje z mężem, że on też bardzo dużo ogarnia w domu i nie powiem, że on mi pomaga, bo on mi nie pomaga, ponieważ wspólnie prowadzimy dom i on też jest zajętym człowiekiem, ma wysokie stanowisko, ma bardzo dużo obowiązków, długo pracuje, ale kiedy przychodzi do domu, jest ze mną w domu. Co prawda, owszem, i mi się zdarza być zmęczonym, i jego się zdarza, i jemu się zdarza być zmęczonym, ale my się uzupełniamy, nie ma problemu z wyjęciem zmywarki, wstawieniem prania, czy po prostu zwykłymi realizacjami, jakby rzeczami w domu, związanymi z dziećmi, całą tą otoczką. I tak, to jest, ja też znam takie dziewczyny, wiesz, które zażynały się, bo miały dużo pracy, swojej pracy, jeszcze dzieci, jeszcze dom i one wszystko same, bo nikt lepiej za mnie tego nie zrobi. Daj sobie przestrzeń, kobieto, na to, żeby ktoś zrobił za ciebie gorzej. Jesteś przekonana, że sam oczywiście, że po twojemu nikt nie zrobi, bo tylko ty jesteś nauczona w taki sposób, tylko ciebie tak życie nauczyło w taki sposób konkretny, co możesz zrobić, ale ja też nie zawsze miałam tą pomoc. Kiedy nie było mnie stać na nią, oczywiście wszystko robiłam sama, ale nigdy nie mówiłam o sobie jako takiej, nie wiem nawet czy cierpiętnica, czy coś, ale ja też byłam długo samotną mamą i też jakby ogarniałam rzeczy samodzielnie, nie wiem, nie miałam życia, nie żałuję w ogóle, że nie miałam życia towarzyskiego, jak miałam mniej lat, jak miałam dzieci, każdy weekend był z dziećmi, też był z rodzinami, z dziećmi i jakby nie mam w sobie czegoś takiego, że ja coś straciłam, że jakby nie wiem, czy poświęciłam się rodzinie, dzieciom. Nie, tu nie ma poświęcenia. Ja podeszłam do życia chyba zadaniowo, jakby moja decyzja, mam dziecko, wyrywam się ze wsi, wiesz, idę do dużego miasta, jestem odpowiedzialnym człowiekiem za moje decyzje, więc dziecko jest dla mnie najważniejsze, ale nie zabawy, nie wyjazdy, nie zwiedzanie świata, wiesz, ja uważam, że los daje mi to, co faktycznie mam dostać tu i teraz. Wszystkie moje wzloty, upadki, dobre decyzje, złe decyzje, złych decyzji też było dużo i też musiałam je przetrawić, ale jak powyciągamy wnioski, to musimy być wdzięczne za te złe decyzje, musimy być wdzięczne za te niepowodzenia i naprawdę realnie poczuć taką radość z tego, że no, już drugi raz tego błędu nie popełnię, a przynajmniej nie nieświadomie. Ach, ale na ten temat, wiesz, też mogłabym się rozwijać, ale dajmy sobie pomóc, kiedy nawet to nie, wiesz, to jest pomóc, wpuśćmy do swojego życia kogoś, jeżeli nas stać, żeby zrobił te nasze obowiązki, bo dzięki temu moje dzieci mają normalną rodzinę, mam teraz jakby pracę bardziej wyjazdową, ale też staram się wrócić tak przynajmniej do 18, żeby ten czas był z dzieckiem, żeby poczytać dziecku na noc, albo żeby zająć się całą toaletą, mówię o tym najmniejszym. Nastolatki też mają teraz duże, różne rozkminy, trzeba im czasu poświęcić. I wiesz, na to muszę mieć czas, na to chcę mieć czas i totalnie nie wbijam sobie, kompletnie się nigdy nie porównywałam do żadnej innej kobiety. Nigdy czegoś takiego nie robiłam sobie, że a tato ma to, ta wyjeżdża tam na wakacje, a może ja też bym chciała. Ja pierwsze wakacje w swoim życiu wyjazdowe jakiekolwiek miałam w wieku 28 lat. Ja nie wyjeżdżałam na wakacje, ponieważ mieszkałam na wsi i jakby rodzice, dzieci, braci i siostry moich rodziców przyjeżdżali do nas, więc to u nas była tak zwana meta wakacyjna, bo mieszkaliśmy w domu rodzinnym. I jakby moich rodziców nie stać było na to, żebym ja gdzieś wyjeżdżała na wakacje, a jak zaczęłam być dorosła, to też nie miałam w sobie czegoś takiego, że o Boże, muszę gdzieś na wakacje. Po prostu ja czegoś takiego nie miałam, że ona jedzie, ja też muszę, oni mają coś, mają dom, ja też muszę mieć dom. Nie, ja miałam małe mieszkanko, jeden pokój, dwa pokoje i byłam wdzięczna po prostu, że mam dach nad głową, byłam wdzięczna, że moje dziecko ma co jeść, byłam wdzięczna, że mam pracę i też nie po kolanach, o losie ja ci jestem wdzięczna. Po prostu żyłam, wiesz, obowiązkami i nie rozkminiałam, że na coś mnie bardziej stać, na coś mnie nie stać. Po prostu bardzo mocno zawsze inwestowałam tylko w swój rozwój, czyli jak były jakieś darmowe webinary, korzystałam, jak były jakieś darmowe szkolenia, jak mnie nie było stać, to korzystałam. I tego było mało 15 lat temu, bardzo. czy jeszcze 10, a teraz jest masa wiedzy po prostu w sieci, jest masa wiedzy darmowej i to też uczą mnie moje dzieci. Od moich dzieci się też wiele, wiele uczę i daję sobie taką przestrzeń do tego, żeby rozwijać się dalej. Teraz wiesz, robię kurs sztucznej inteligencji, to jest mega zaawansowane. Po tym jak odeszłam ze stałego etatu po 19 latach, z super firmy, po prostu ja kocham Transpet, ale wcześniej też miałam wiele razy sukcesy i robię totalnie nowe rzeczy. Jestem na działalności jednoosobowej, codzienność jest dla mnie czymś nowym. Nie mam stabilności takiej, że na pewno jutro wstanę i o 8 jadę do biura, wiesz, to się skończyło, ale z drugiej strony ja wiem i ufam, że naprawdę mój los mi krzywdy nie zrobi. I realizuję teraz krok po kroku, po prostu mam tu projekt webinar, dzisiaj mam spotkanie z Tobą, kilka konsultacji, w poniedziałek jadę na 2 dni do jednej firmy, wiesz, zaraz po świętach wyruszam do kolejnej i tak krok po kroku, tak zajmuję się tym, co tu i teraz.
Pięknie. I tak nawiązując, Maryla, do sukcesu, do tego, co powiedziałaś, ja jestem w takim wielkim zachwycie, oczywiście nie tylko Twoim osiągnięciem, bo zaraz o tym powiem więcej, ale również w ogóle nad kobietami. Jestem w takim zachwycie, bo ja uważam i widzę to, obserwuję, także nie wyczytałam tego w książkach, że w wielu sytuacjach takich nie tylko życiowych właśnie, ale też biznesowych, kobiety są nie do zatrzymania, jeśli tylko da im się odpowiednią strukturę i nie przeszkadza. Ja to widziałam wiele razy. Myślę sobie, że sama też tak mam, że jak dostanę pewne wytyczne albo zdobędę jakieś informacje, które mi są potrzebne i tylko nikt nie będzie mnie kontrolował i nie przeszkadzał, to ja po prostu naprawdę zapycham jak dziki reks i osiągam to, co sobie wymarzyłam. Bardzo mi się to podoba u innych kobiet i myślę, że to jest taka fajna cecha i chciałabym o tym pogadać, bo tak, osiągnęłaś naprawdę dla mnie taki spektakularny sukces, mówiąc o tym też tak fajnie, z taką lekkością, z taką zdrową pewnością siebie, którą uwielbiam u innych ludzi, nie tylko u kobiet, w ogóle lubię zdrową pewność siebie, nie wtedy, kiedy ktoś leci z ego, tylko tak z lekkością mówię o swoich sukcesach, niezwykle mnie to zawsze pociąga. Powiedziałaś, że dostałaś kiedyś taki duży projekt do zrealizowania, znaczy nie wiem, czy duży, dostałaś projekt do zrealizowania, do poprowadzenia. I teraz patrzę na moją ściągę, żeby nie przekręcić tych cyfr, bo to jest ważne. I po roku w tym projekcie, w firmie, w której pracowałaś, popraw mnie, jeśli się pomylę merytorycznie, osiągnęłaś przychód 30 milionów. Bo w drugim roku podwoiłaś ten przychód. W trzecim roku potroiłaś ten przychód, a w czwartym najprawdopodobniej był on razy 4, jeszcze tego nie wiemy, bo w międzyczasie projekt się też zakończył i ty poszłaś już robić coś po swojemu, ale tak sobie myślę, wow. I powiedziałaś mi wtedy, że właśnie to było odpowiedzią na to, nie, że ja miałam zasoby, ja wiedziałam, co ja mam robić, miałam pewien plan, strukturę i po prostu to robiłam. I pierwszy projekt, który miałaś zrobić w ciągu 2 lat, już osiągnęłaś przez okres 1,5 roku. Możesz o tym więcej powiedzieć?
Tak, to jakby mój najfajniejszy projekt w Transpedzie. Wiesz, ja tam też czekałam 1,5 roku na zatrudnienie, ponieważ byłam na urlopie macierzyńskim i byłam dogadana z prezesem, który zaprosił mnie tam do współpracy. Ja jestem mu tak mega wdzięczna, że on mi zaufał, że my się znaleźliśmy w pewnych wartościach razem, bo to niekoniecznie byliśmy umówieni, wiesz, zrobisz 1 milion marży miesięcznie, taki zespół chciał. Ja mówię, dobra, nie ma sprawy, ja już to zrobiłam, więc po prostu zrobię to jeszcze raz, ale w mojej branży jest to na tyle rzadko spotykane, żeby ktoś robił w tak szybkim czasie takie efekty, że nie za bardzo mi wierzono, jak szukałam pracy w innych miejscach. Ale spotkaliśmy się z prezesem w tych samych wartościach. Na przykład opowiadałam mu, jak zarządzam i mówię, że u mnie każdy piątek o 12 są czyste biurka, chodzę po prostu po biurze i sprawdzam czystość. I że to jest dla mnie bardzo ważne. Okazało się, że dla prezesa również jest to bardzo ważne. I kilka takich innych wątków i po prostu my się po prostu dogadaliśmy już tak na bazie wartości. Mieliśmy ustalony biznesplan, budżet, PL, który przygotowałam, on zaakceptował, przyznał się, że do końca nie wierzył, że go zrobię w pierwszym roku, potem w drugim roku i w sumie po tych 2 latach już mógłby być koniec, bo ja jestem menadżerem takim najemnym, robię projekty, tak stawiam, buduję zespoły, ale jakby realizowaliśmy się dalej i realizowaliśmy jakby ja realizowałam projekt dalej, bo pokazałam, że potrafię, pokazałam, że umiem samodzielnie. Miałam wsparcie oczywiście w taki backup w postaci innych członków zarządu. Pilnowali sobie liczby i jak coś potrzebowałam, to zawsze przegadałam z tym gronem, ale mieliśmy ustalone po prostu jasne zasady gry. Mieliśmy ustalony PL i wiedziałam, co muszę donieść i ja po prostu realizowałam to, czego się nauczyłam przez 16 lat pracy, wiesz, bo to doświadczenie też jest mega ważne. Ja pracowałam od najniższego szczebla i przechodziłam szczebel po szczeblu do góry. Po drodze miałam różne takie problemy, kłody rzucane pod nogi, jak jakiś mobbing albo wiesz, inne takie niefajne, ale rzucałam wtedy tą pracę i szłam do innej, bez nie oglądając się w ogóle za siebie i jakby dbając o swoją etykę. Natomiast tutaj prezes w pewnym momencie było tak, że po pół roku pytam się innych członków zarządu, a dlaczego prezes się do mnie nie odzywa, coś się stało, nie? Oni tak, słuchaj Mariola, bo my ci powiemy, jak się prezes nie odzywa, to jest ten najwyższy wyraz uznania i znaczy, że wszystko jest okej.
Okay. Pięknie, pięknie, super.
Więc tak, ale mają, słuchaj, wspaniałych ludzi, bo ja mogę powiedzieć, że kreowałam sama, ale dzięki temu, że jakby trochę też nauczyłam się psychologii biznesu, trochę musiałam liznąć wiedzę o osobowościach, o tworzeniu zespołów. Ja miałam tak fantastycznych ludzi, ja miałam tak fantastycznych pracowników, zawsze mogłam i cieszyłam się, że mogę sama rekrutować i sama wybierać tych ludzi. Oni byli tak zaangażowani, oczywiście mieli swoje czasami za uszami, czasami było lepiej, czasami gorzej, ale już ode mnie, od lidera wtedy jakby wszystko zależy i ja kocham pracować z ludźmi. Teraz mi trochę brakuje tego, że nie mam zespołu tak co do dnia, ale na całe szczęście mam masę znajomych takich, z którymi współpracuję na stałe. Mam menadżerów, których prowadzę, liderów, firmy transportowe, więc jest wymiana energii i wymiana pomysłów co do dnia. Więc mam jakieś zastąpienie, ale ja jestem człowiek stadny, wiesz, i bardzo lubię pracować z ludźmi i naprawdę takich, no, z takimi, których miałam do tej pory, zresztą ludzie są cudowni. Nieraz dostałam wielkie lanie od ludzi, od których bym się nie domyślała, że mogą zrobić mi krzywdę, aczkolwiek daję sobie wtedy czas, parę tygodni, czasami miesięcy, resecik głowy, nie wszyscy są źli i jakby zaufanie do ludzi wraca. Bo to nie jest tak, że ja jestem, tak oczywiście ludzie o mnie mówią, że o Mariolka, nie, naiwna. No nie, moi drodzy, to nie do końca tak wygląda. Mariola ma konkretny plan i konkretną strategię współpracy z ludźmi, tworzenia biznesu, tworzenia relacji i u mnie zaufanie jest dla każdego na dzień dobry na 100%. Ale jeżeli sobie na to zaufanie, jeżeli to zaufanie będzie złamane, to goodbye. Wiesz, tutaj się Wam pochwalę, drodzy Państwo, to już nie tyle o zaufanie, ale też o hejt, który mnie spotyka w sieci. Przed naszym spotkaniem zerknęłam na mojego LinkedIna i mam zablokowanych 130 osób, głównie hejterów, głównie tych, którzy byli bardzo niemili, którzy podważali moje kompetencje, mnie jako kobiety. I ja już teraz nie wchodzę nawet z nimi w polemikę. Jest po prostu blokuj kontakt i hej! Ja już mam swoją markę, ja wiem, co potrafię i nie muszę się tłumaczyć z jakiegoś tam zdania wyrwanego z kontekstu jakiemuś randomowi z internetu, który będzie próbował mnie dyskredytować, a to mam na co dzień, dosłownie to mam na co dzień. I ja ich szanuję też, bo każdy ma prawo być kim chce być, to już powtarzam i będę powtarzać, natomiast jeżeli ja sobie nie życzę, żeby taki random psuł mi dzień, to po prostu jest zablokowany. Wiesz, ja nie miałam Facebooka też przez prawie 8 lat ostatnie. Wróciłam na niego niedawno, ponieważ no, tam są moi klienci i muszę mieć content dla moich klientów, ale to też mi dało tak fantastyczną, cudownie spokojną głowę od komentarzy, od oceny, od nie było mnie tam i w ogóle nie chciałam wiedzieć, co tam jest. Miałam swojego skromnego Instagrama prywatnego, kilkadziesiąt osób tylko z mojej rodziny, znajomych. Jakby to, a naprawdę usunięcie się stamtąd pozwoliło mi mieć taki spokój dnia codziennego, zresztą spokój dnia codziennego z czwórką dzieci, wiesz, i psem, pracą, mężem, to co innego, ale naprawdę, nawet bym nie miała na to czasu, ja nie mam czasu na telewizję, nie oglądam telewizji, nie jestem w trendach, nie oglądam Netflixa poza Świnką Pepą i takimi innymi. Też, bo świadomie wybieram inną drogę, tak? Siadam przed komputer, po prostu się uczę albo jakby mam co robić i nie jest mi żal, że nie mogę wziąć koca, kiedy inni biorą i usiąść przed Netflixem, bo ja, jakby są na to momenty, mój mąż mnie zaprasza na wyjazd, wyjeżdżamy, nie ma nas parę dni i po prostu siedzimy pod kocem wtedy i oglądamy Netflixa. Nie no, ogólnie robimy fajniejsze rzeczy, ale wiesz, no, trzeba priorytetować sobie, dzisiaj jest czas na to, tak? Ja podchodzę zadaniowo do życia i odpowiedzialnie, naprawdę odpowiedzialnie. Samodzielność w odpowiedzialności to jest moje hasło przewodnie i jest z tym dużo lżej, że ja nie muszę być zależna od tej osoby i na sobie polegać. Ja mam taki mindset teraz, że ja mogę być z powrotem spedytorem. Ja wiem, że ja zrobię dobrze to, co robię i moja jakość pracy będzie adekwatna i nie muszę szukać wymówek, że nie wiem, będę złym spedytorem albo że firma mi czegoś nie da, bo ja wiem, że samodzielność daje nam spokój dnia codziennego i w tym się możemy odnaleźć całkowicie.
No to pięknie to podsumowałaś, bo to chodzi o to właściwie, że ja sobie też uświadomiłam i odeszło mi bardzo dużo różnych lęków, też na hejterów, bo też ich miałam, też podejmuję decyzję, że nie będę się w tym błocie, bo co innego taplać, bo co innego jest, jeżeli ktoś wysyła do nas informacje z konkretnymi argumentami albo z pokazaniem swojej perspektywy. To jest zupełnie inny poziom do dyskusji i bardzo chętnie będę dyskutować. Ale ponieważ z kolei z mojej wiedzy całej psychologicznej, ja wiem, co siedzi pod spodem człowieka, który hejtuje, wiem, jakie tam są programy, więc jest mi ich żal, blokuję ich i zostawiam no, również.
Dokładnie, tak.
Natomiast
tak.
Jest to bardzo fajne, jest to, co też powiedziałaś, że właśnie ta samodzielność w odpowiedzialności i to nie chodzi tutaj o bycie z osią samością, tylko że ja jestem odpowiedzialna za moje decyzje, za to, jak funkcjonuje, ale też chyba w dużej mierze to jest też taki program, po prostu jestem spokojna, bo wiem, że sobie poradzę. A dlaczego wiem? Bo znam swoją wartość, nie? To tak to zabrzmiało i to takie jest świetne, to co powiedziałaś. Cieszę się, że tak myślisz, bo masz do tego pełne, jakby wiesz, absolutne, wiesz, podstawy i to nam daje też ten spokój. Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, jak myślisz, spotkałam się kiedyś z taką, współpracowałam kiedyś z taką jedną z moich klientek, z pochodzącą z bardzo, bardzo, bardzo zamożnej rodziny, która miała swoje takie wewnętrzne poczucie, że trochę spitoliła i właściwie przewaliła swoje życie. I mówi, bo wiesz Tatiana, ja mogłam mieć wszystko, co bym sobie nie wymyśliła na etapie podstawówki, szkoły średniej, gdzie bym nie chciała pojechać i gdzie bym nie chciała studiować, to wiem, że rodzice by mi to zapewnili z palcem w nosie. I mówi, mam poczucie utraconych szans i mówi, wiesz, uważam, że niedostatek napędza. Co ty myślisz?
Wiesz, przypomina mi się taka chwila, kiedy zazdrościłam bardzo mojej koleżance, że miała wsparcie takie merytoryczne w rodzicach, na zasadzie takiej, że moi byli ciągle w pracy, albo na roli, albo gdzieś tam po prostu, a ona miała no, takiego bardzo matematycznego ojca i informatycznego, wiesz, bo ja też matematyczno-informatyczny i tak zazdrościłam, że Boże, jakbym ja miała takie wsparcie jeszcze pod kątem nauki, to ja bym mogła naprawdę rozwalić teraz świat jeszcze tak bardzo, tak technicznie i tak, takie miałam w sobie zawsze, że miałam takie poczucie, że tej wiedzy mogłabym wiedzieć więcej. Ale kompletnie na przeszłość już nie mam wpływu. I ta przeszłość, im szybciej ona będzie świadoma, ale zostanie tam, gdzie jej miejsce, a my będziemy patrzeć to, co tu i teraz, na co mamy wpływ, co możemy zrobić, to jest takie uwalniające, bo przyszłość też jest tylko przyszłością. Możemy robić pewne schematy, które nas jakoś tam nas odnajdą w tej przyszłości. Możemy żyć etycznie, z szacunkiem, wiesz, możemy mieć po prostu pewne zasady, na bazie których żyjemy i jest nam z tym dobrze. Każdy ma swoje, ma prawo mieć, ale żeby jakby żyć przyszłością i że mogłam, a nie osiągnęłam, to jest okej, bo to jest też twoja lekcja. Teraz ty możesz opowiedzieć innym o tym, że mogłaś, a z tego nie korzystałaś i daj im z tego wartość, bo może faktycznie, słuchaj, może po to jesteś stworzona, tak, żeby faktycznie nie przeżyć tak jak trzeba, ale wyciągnąć te wnioski, tutaj jakby zrobić ten miks wiedzy i doświadczenia i dzielić się z tym z innymi, aby oni mieli lepszy start.
Wiesz, może to jest ta droga, którą możesz przejść. Więc ja naprawdę dziewczyny, słuchajcie, wiem, że to dla dziewczyn jest wiele negatywnych przeżyć, wiele ukłuć od ludzi, wiele przytyków na co dzień. Naprawdę tego jest mega dużo, ale im więcej czasu poświęcam na własny rozwój, im więcej czasu poświęcam dla dzieci, dla męża, dla rodziny, tym mniej mam czasu na takie niepotrzebne przemyślenia, nie wiem, może już tak to teraz nazwę, ale to, co się zadziało, nie zadziało się bez przyczyny, to musiało się zadziać, żebym ja była tu, gdzie jestem i żeby ta pani, ta twoja klientka też była tu, gdzie jest, właśnie po to, z tą świadomością i być... Często spotykam się właśnie z czymś takim, że o Boże, być tak bardzo wdzięcznym. Wiecie, wdzięczność, co to jest ta wdzięczność? To nie jest tak, że ja na co dzień chodzę po domu, Boże, jestem wdzięczna za Ciebie, jestem wdzięczna za życie, jestem wdzięczna za to. Nie, po prostu taki mindset mieć przed sobą, że jak tylko przychodzą takie negatywne momenty, negatywne chwile, że może coś złego robię, może coś, dać sobie taki tekst, ale ja Ci ufam przecież. Ja sobie muszę ufać, ja losowi ufam, losie, ja Ci się oddaję, wiesz, ludzie mają bogów, ludzie mają różne wiary i tak dalej i mogą powiedzieć, że ja ufam Ci Boże, wiesz, ufam Ci Buddo, czy co. Ja to nazywam losem, jestem oczywiście w wierze katolickiej i tak dalej, ale ja uważam, nazywam to losem i słuchaj, w pewnym momencie mówię tak, ty mi krzywdy nie zrobisz przecież, nie? No to lecimy z tym. Idę spać, jutro zaczynamy nowy dzień.
Pięknie. No dobrze, to Mariola, bo mam wrażenie, że nasza rozmowa mogłaby trwać w nieskończoność. Bardzo ciekawe i wspierające. Ja w ramach mojego takiego, to jest taki hashtag sisterhood, pod którym czasami też jakieś treści wypuszczam, bo uważam, że siostrzeństwo i wspieranie się kobiet nawzajem jest niezwykle cenne, sama go doświadczam, mam wokół siebie dużo wspaniałych kobiet, dlatego też myślę, że jestem w takim zachwycie kobietami. Chciałam Cię wesprzeć w takim sensie bardzo, bardzo koleżeńskim i zapytać Cię i dać Ci właśnie teraz ten mikrofon, żebyś powiedziała, czym się zajmujesz dokładnie, co jest, wiesz, przedmiotem Twojej ekspertyzy, komu możesz pomóc, w jakim zakresie i jak się można z Tobą skontaktować.
Okay. Dziękuję. Super, Tatiana. Wiesz, przede wszystkim chciałabym mieć więcej koleżanek. Takich, wiesz, które nie będą mnie oceniać, a po prostu zaakceptują mnie taką, jaką jestem. Bo często jakby nawet to, że teraz mogę pewnie mówić o tym wszystkim, co było, to nie wzięło się bez niczego. Kiedyś nie mówiłam tak wprost, bo się po prostu bałam, nie? I dziewczyny tego jakby odbierają to jako wniosłość, albo nie wiem, szpanuje, albo coś tam. No to są ich emocje, ale wiesz, no tak jak... Chciałabym mieć więcej znajomych, z którymi można wymieniać myśli, mieć jakieś, wymieniać myśli, doświadczenia. Ja pracuję od 19 lat w branży transportu i spedycji. Zajmowałam się głównie transportem drogowym towarów, w międzynarodowym i krajowym. Budowałam i tworzyłam zespoły spedycyjne, flotowe, floty kontraktowej, ogólnie działy handlowe. Robię od zera do milionera, mogę wprost powiedzieć, od zera do milionera, robię porządne procedury, zasady funkcjonowania w oparciu o politykę firmy, każdej jednak, bo każda ma swoją, jakby daje narzędzia, edukuje z nowych technologii, edukuje z nowych narzędzi, współpracuję też indywidualnie z ludźmi, którzy chcą się rozwijać w mojej branży, czyli ze starszymi spedytorami, którzy chcą awansować na lidera, albo z liderami, z liderkami, które chcą lepiej realizować swoje obowiązki oraz mam też kilku właścicieli, właścicielek firmy mniejszych transportowych, mniejszych, większych. Jeżdżę od floty, która jest, ma 300 aut. Po spedycje, które też są duże i globalne, od tych największych gigantów po małe firmy i tam jeżdżę z doradztwem i jakby mam wielki wachlarz tego, gdzie mogę pomagać i tak naprawdę wchodzę nie z jednym tematem na jedno szkolenie, tak jak to robią normalni szkoleniowcy, ale ja wchodzę i biorę wszystko tak na dobrą sprawę, gdzie jest problem, edukuję, tworzę, mówię co i jak i pokazuję nowy świat spedycji i transportu.
Pięknie. No to myślę sobie, że rzeczywiście nie tylko organizacja jako taka, tak holistycznie patrząc, może skorzystać z swojego doradztwa, swojej ekspertyzy, ale też pojedyncze osoby, tak, które chciałoby się w tym...
Tak, indywidualnie. Tak, pomagam, wiesz, bo znam od zaplecza całkowicie nasz świat, tę branżę i wiem, że dziewczynom, nie tylko tym, które są na spedycji i w transporcie, ale też od strony klienta i bardzo dużo mam takich dziewczyn, które są od zamawiania transportu dla własnych towarów, dla własnych czy tam usług i one jakby chcą lepiej zarządzać, one nie wiedzą do końca, czy mają kompetencje, to jest bardzo smutne, one wszystkie mają zajebiste kompetencje. One wszystkie są super, kiedy im tłumaczę, że no to ty dobrze robisz, dobrze mówisz, dobrze i tak dalej, po tygodniu mi pisze, słuchaj, mam ten awans. Po dwóch tygodniach dostaję informację, Mariola, w końcu dali mi ten dokument. Po miesiącu, Mariola, będę branchem, nie? Branch menadżerem. I one tylko tego takiego puszu potrzebują, wiesz, potwierdzenia. Dziewczyny, wy naprawdę jesteście super, wy naprawdę ogarniacie i jesteście super i bądźcie w tej branży, bo tu i można zarobić, i można przyjść, można jakby realizować się ze swoją kobiecą też słabością i delikatnością, bo to jest mega potrzebne teraz w naszej branży. Da się i ja zachęcam i polecam.
Super, bardzo Ci dziękuję, Mariola, za nasze spotkanie.
Ja też.
No, co mogę jeszcze powiedzieć na koniec, tak zupełnie, że myślę sobie, że nie ma takiego bałaganu, którego nie można byłoby posprzątać w naszym życiu. Tak. Myślę sobie, że tak, nie ma takich trudności, których nie mogłybyśmy udźwignąć, natomiast warto jest otwierać się na to, żeby pozwalać sobie pomóc, podsumowując to, co mówiłaś dzisiaj, pozwalać sobie pomóc innym, że nasze historie nas nie determinują, że niedostatek może nas napędzać, że pójdziemy dalej, że możemy wyciągać wnioski i że możemy się również jako kobiety wspierać. Dlatego dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, za przyjęcie mojego zaproszenia i do zobaczenia w innych przestrzeniach.
Dziękuję, Tatiana. Bardzo mi było miło być tutaj dzisiaj u Ciebie.
Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za wspólny czas. Jeśli jesteś menadżerem, który chce przewodzić w oparciu o empatię i autentyczność, to zapraszam Cię do innych przestrzeni. Moje publikacje znajdziesz na LinkedInie z hashtagiem Beskija w tyłku. Możemy również spotkać się w moim programie mentoringowym dla kobiet, które utknęły w biznesie i w życiu i chcą ruszyć z miejsca bez czekania latami na efekty. Odwiedź moją stronę tatianagalińska.pl. Do zobaczenia w innych przestrzeniach.